Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, w naszym studiu, choć niestety tylko głosem, będę nad tym ubolewał, ale mamy nadzieję, że i inna okazja się znajdzie. Ewa Mrowca, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Ewo, Altberg Ensemble to zespół, który prowadzicie wspólnie z Kubą Kościukiewiczem, choć akurat w tej roli prowadzącej na najnowszej płycie to nie wy występujecie.
Tak, w ostatniej płycie zaszczycił nas swoją obecnością Jürg András Bütischer, klawesynista, organista z Bazylei. Również dyrygent, który współpracuje z nami już w zasadzie od początków prawie zespołu, od 2018 roku. Spotykamy się dość regularnie i w związku z tym też chcieliśmy z nim zrobić coś takiego naprawdę ważnego dla nas wszystkich.
No właśnie, czekaj, Ewa, a co dla ciebie? To najpierw powiedz to.
Chciałam powiedzieć, a no. Dla mnie osobiście jest to bardzo, bardzo istotne, ponieważ wiele lat temu studiowałam u Jürga Andrasa Bütischera w Scholi Cantorum Basiliensis.
Ach, widzisz, czyli te związki są dużo, dużo głębsze, ale kiedy patrzę na program waszej najnowszej płyty zatytułowanej Ouverture et Suite, to myślę sobie, że w pierwszej kolejności powinniście wszyscy dzielić ogromną miłość do muzyki francuskiej, chociaż chwilę później przychodzi do mnie taka myśl, że przecież kompozytorami są Niemcy. Za chwilę idę jeszcze o krok dalej i myślę o tym, że pojawiają się także i wątki polskie. A kiedy cofam się jeszcze nieco w czasie i myślę o tym, że Jean-Baptiste Lully tak naprawdę pochodził z Florencji i nazywał się Giovanni Battista Lully, to już właściwie nie wiem, do którego narodowego stylu musicie dzielić tę miłość.
Tak, to jest w ogóle przeciekawe, ponieważ ja myślę, że tutaj by nawet trzeba było wyjść od innego wątku, przede wszystkim takiego, że bardzo, bardzo lubimy grać muzykę instrumentalną. I w zasadzie wokół Suite Fischera, ponieważ ten projekt, który nagraliśmy na płycie, graliśmy dwa lata wcześniej, nie do końca w takim kształcie, ale zamysł był dość podobny. Znaleźliśmy wokół Suite Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera kilku innych kompozytorów, takich jak Philipp Heinrich Erlebach, który nie jest tak, można powiedzieć, zupełnie nieznany, ponieważ przez ostatnie 10 lat nagrywano dosyć sporo właśnie jego kantat chociażby, oraz Johann Sigismund Kusser. I wokół tych trzech kompozytorów tak krążyliśmy, dlatego że muzyka pisana przez nich, właśnie muzyka instrumentalna, jest fantastyczna. To jest muzyka pisana w pięciogłosie, więc ten głos... Głosy środkowe grane przez altówki, one są dzielone jeszcze na dwa, co powoduje, że to brzmienie jest bardzo ciekawe, bardzo można powiedzieć kolorowe właśnie w środku głosów.
Powiedz mi, Ewa, czy to jest zjawisko szczególnie charakterystyczne dla francuskiej muzyki albo takiej, która przynajmniej swoje korzenie we Francji w jakiś sposób zapuściła?
Tak. To zjawisko ma dokładnie swoje korzenie w muzyce twórczości Jean-Baptiste Lillego i dlatego ta osoba Lillego i Francja, mimo tego, że był Florentyńczyka, jednak skupia się w jego osobie, ponieważ wszyscy kompozytorzy, którymi ostatnio się zajmujemy, czyli i Erlebach, i Johann Kaspar Ferdinand Fischer, i Johann Sigismund Kusser, oraz Johann Fischer, o którym jeszcze nie wspominałam, a na pewno do niego wrócimy, wszyscy w jakiś sposób byli związani z Jean-Baptistem Lullym, Jean-Baptistą Lullym. I albo byli jego uczniami, albo byli kopistami jego utworów, albo po prostu studiowali jego styl, który to styl tak naprawdę w XVII wieku był bardzo powszechny w Europie, był bardzo pożądany, tak jak Ludwik XIV, na dworze którego właśnie Lully służył i był nad intendentem muzyki, tak jak właśnie dwór Ludwika XIV nadawał, można powiedzieć, ton w całej Europie, jeżeli chodzi o modę, architekturę, tak samo właśnie muzyka była niezwykle popularna i w jakiś sposób wielu kompozytorów starało się właśnie w tym stylu pisać, a co ciekawe, właśnie kompozytorzy zaprezentowani na płycie też w jakiś sposób przepuścili, można powiedzieć, tę swoją twórczość przez takie właśnie ognisko swojego własnego narodowego stylu, dodając do tego jeszcze style narodowe krajów, w których byli na przykład kapelmistrzami, tak jak Johann Fischer.
Ja się troszeczkę śmieję oczywiście, bo wyjątkowo chyba jesteśmy dziś, zwłaszcza z tej XXI-wiecznej perspektywy, przywiązani do tych podziałów takich, które rzeczywiście są związane z organizmami państwowymi, czy społeczeństwami rozumianymi jako narody. Natomiast wówczas oczywiście też diagnozujemy jakieś charakterystyczne cechy, ale jednak okazuje się, że ten miks był zupełnie na innym poziomie realizowany. Ewo, tak się zaczynam zastanawiać właściwie, jaki mechanizm spowodował, czy co spowodowało, że to właśnie Ludwik XIV, a osobliwie Jean-Baptiste Lully, w pewien sposób rozdawali karty, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób miała brzmieć muzyka, no, generalizując, zachodniej czy północno-zachodniej Europy. To jest jedno pytanie, a za nim właściwie kryje się troszeczkę drugie, to znaczy, czy to jest kwestia samej czarowności tej muzyki, czy to jest kwestia nowatorstwa, czy to są jakieś jeszcze inne czynniki, które były niezwykle pociągające, a z drugiej strony, jak to jest możliwe, że właściwie francuski narodowy styl, którego twórcą jest Jean-Baptiste Lully, z taką łatwością przedostawał się także i poza granice Francji, tak jakby czy to Niemcy w tym przypadku, czy też szereg innych nacji troszeczkę nie chciało chronić swojego własnego, w pewien cudzysłów oczywiście to daje, dorobku.
Ja myślę, że zacznę od końca.
No, proszę cię uprzejmie.
Ponieważ to, co zaskakuje mnie, i szczególnie w przypadku takich kompozytorów jak nieznany mi wcześniej tak naprawdę Johann Sigismund Kusser, to jest fakt, że w XVII i XVIII wieku wyobrażamy sobie, a może nie wszyscy, pewnie nie, na pewno tak nie jest, ale ja sobie przynajmniej tak to wyobrażałam, że ludzie tamtych czasów żyli dość, powiedziałabym, w porównaniu z nami w ułożony sposób, czyli może nie tak wiele podróżowali albo ze względu na fakt, że te podróże były po prostu bardzo, bardzo długie, no byli bardziej może przypisani do miejsca i to jest sytuacja absolutnie nieprawdziwa, dlatego że to, co czytamy o wielu kompozytorach tamtego czasu, to jest po prostu aż też zastanawiające, jak było to możliwe, że tak bardzo dużo podróżowali, tak wiele zmieniali miejsc, czy swojej działalności, czy swojego pobytu. I na przykład właśnie Kusser, który tak naprawdę urodził się w Preszburgu, dzisiejszej Bratysławie, działał na dworze we Francji, na wielu dworach niemieckich, był kapelmistrzem w Dublinie. Jak patrzy się na to, jest to niewiarygodne. Potem zupełnie jakby odbiegając od tych kompozytorów, ale Bach, który właśnie kopiuje suite Marszanda, Louis Marszanda, również kompozytora Ludwika XIV, kopiuje ją niecały rok po wydaniu tej suity w Paryżu, świadczy dla mnie o tym, że ta wymiana pomiędzy dworami, ośrodkami, ale nie tylko właśnie poprzez, powiedziałabym, takie kontakty państwowe, ale przede wszystkim muzyków, czyli muzyków zafascynowanych jednych drugimi albo chcących studiować, czyli po prostu uczyć się jakiegoś konkretnego nowego sposobu komponowania, czy po prostu zachwyceni muzyką, bo przecież trudno mówić właśnie o tym wspomniałeś, że ktoś specjalnie chciał się nauczyć stylu jakiegoś tam, to wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju klucz do tego, jak ta muzyka rozpowszechniała się. Oczywiście tutaj ten wątek takiego, no jednak bardzo mocnego przesłania Ludwika XIV, państwo to ja i jego jako króla słońce i wszystkiego, co było z tym związane, czyli chociażby dzieł scenicznych Lilego, które nawiązywały zawsze w jakiś sposób do wielkości króla i muzyka, która była do tego tworzona na najwyższym absolutnie poziomie, rozprzestrzeniała się, była znana ambasadorom, również przekazywana dalej. Dużo wiemy też o takich kontaktach, też w kontekście może trochę wcześniejszym, na początku XVII wieku, gdzie na przykład Johann Jakob Froberger, zaprzyjaźniony z ambasadorem księcia orańskiego Huygensem, Konstantinem Huygensem, otrzymywał utwory Louis Couperena, również działającego w tym czasie we Francji, więc były tak przeróżne drogi, gdzie muzycy wymieniali się swoją właśnie twórczością i działali na siebie wzajemnie, że doszło wręcz do pewnego rodzaju paradoksu, że coś, co nazywamy dzisiaj uwerturą francuską, tak naprawdę zostało ukonstytuowane właśnie w muzyce niemieckiej, a Francuzi nigdy uwertury francuskiej nie nazywali w ten sposób. To jest przeciekawe zupełnie.
Dotknęłaś wątku, który też jest szczególnie dla mnie interesujący, zwłaszcza, że to on wręcz jest zapisany w tytule waszego albumu Overture Suite. I rzeczywiście to jest forma, którą nazwali, mimo że z francuska i mimo że oczywiście bazując na francuskich doświadczeniach Niemców, to rzecz pierwsza. A druga rzecz, która wydaje się zupełnie paradoksalna, to to, iż mimo że wszyscy kompozytorzy obecni na waszym albumie korzystali w jakiś sposób z dorobku Liliego, czy to w sposób bezpośredni, czy w sposób pośredni, ale pewnie pod wpływem fascynacji jego muzyką, to tak po prawdzie okazuje się, że Jean-Baptiste Lully nigdy nie komponował suite.
Tak, to prawda, dlatego że muzyka instrumentalna Lilego to jest tak naprawdę, to są utwory, które instrumentalne, które są zebrane przez wykonawców w suity. Dlaczego to się nazywa w ogóle suita? Kiedy prześledzimy przeróżne manuskrypty francuskie, właśnie XVII-wieczne, a ja tutaj odniosę się do manuskryptów oczywiście bliskich mojemu sercu, czyli manuskryptów klawesynowych, nowych, to słowo suite to jest słowo wyrażające nie cykl, coś do czego jesteśmy dziś przyzwyczajeni, a bardzo często pojawia się na końcu utworu u dołu w prawym dolnym rogu jako suite, jako vertę, jako przewróć już do następnego, czyli tak, jako pewnego rodzaju ciąg. I to jest niesamowite, ponieważ zbiory generalnie w tamtym czasie, tutaj jeszcze wracam do manuskryptów, na jeden instrument, w tym przypadku klawesyn, były układane w taki sposób, że rzadko kiedy kompozytor formował coś takiego, co nazywał w tym czasie pies, czyli pies na przykład de clavecin, a nie suita. Natomiast przeważnie utwory były ułożone w taki sposób, że były w jakiejś tonacji, wszystkie almandy w tonacji na przykład in G, następnie in A, potem kuranty, zaczynało się to oczywiście od C po kolei. I układano tańce po prostu zgodnie z tonacją, czyli ile kompozytor tam uważał, napisał sobie tańców w jakiejś tonacji, tyle ich zapisywał. A to, co należało do zadania i tak naprawdę wielkiej przyjemności wykonawcy, to było ewentualnie ułożenie sobie samemu właśnie tych utworów, czyli pies na przykład de clavecin w jakiejś tonacji. W ten sposób każde wykonanie było niepowtarzalne, bo każdy mógł sobie to ułożyć, jak sobie życzył. I wychodząc z tej praktyki, z utworów scenicznych Lilego wyciągano utwory czysto instrumentalne i z nich tworzono właśnie suity, które wykonywano jako najbardziej znane często utwory z danych dzieł. Proszę sobie wyobrazić, że te utwory były tak znane, tak popularne, jak że bardzo wielu kompozytorów transkrybowało je na pojedyncze instrumenty. Ja się czasami śmieję, że znajdujemy właśnie w wielu manuskryptach, czy to właśnie może przede wszystkim klawesynowych, transkrypcje znanych utworów z oper Lilego. I jest taki wspaniały zbiór Jean-Henri'ego d'Angleberta, w którym jest bardzo wiele, powiedzielibyśmy dzisiaj, absolutnych hitów lilowskich. Czyli na przykład jest Dieu des Enfers, Była mnóstwo takich utworów, które były po prostu śpiewane, czyli tak jak, nie wiem, dzieci dzisiaj, może nie dzisiaj, ale dekadę temu uwielbiały piosenki z Króla Lwa czy z Frozen i chciały grać te piosenki na pianinie, tak? Kupowano dzieciom w sklepach muzycznych zbiorek muzyki, tak? Z Króla Lwa i dzieci uczyły się tego, czy dawniej w zamierzchłych czasach w krainie melodii kupowaliśmy sobie w naszym krakowskim kurancie i graliśmy sobie w domu różne piosenki. I to jest dokładnie ten sam mechanizm, że właśnie największe hity Lilego znajdowały się w przeróżnych miejscach, śpiewane, grane na instrumentach, po prostu jako część życia publicznego.
Słuchaj, przychodzą mi do głowy w takim razie dwie ścieżki. Jedna to oczywiście to przeszczepianie pod wpływem różnego rodzaju wpływów, związków czy fascynacji, ale też to, o czym przed chwilą powiedziałaś właściwie. Wyobrażam sobie jako swoiste tchnięcie nowego życia w coś już zapisanego, albo wręcz jako swego rodzaju utratę kontroli twórcy nad tym, co później dzieje się z jego dziełem, ale jednocześnie uważam, że jest to jeden z absolutnie najbardziej kulturotwórczych czynników, jakie tylko mogą wystąpić, czyli mamy coś, co zostaje zwielokrotnione, przetworzone, rzeczywiście rozpropagowane w sposób, który zupełnie jest niekontrolowalny, a jednocześnie u źródła tego wszystkiego wydaje się, że tkwi po prostu fantastyczny muzyczny warsztat i rewelacyjna muzyczna wyobraźnia po prostu.
Tak, wydaje mi się to ten wątek w ogóle bardzo, bardzo ciekawy, że dziś może jesteśmy bardziej przyzwyczajeni też do swojej, można powiedzieć, własności autorskiej i dbamy o nią, chociaż też często nie mamy już nad tym kontroli, co się dzieje później.
Niby natomiast tak, ale wiesz, no, kultura remiksu jest w zasadzie wszechobecna, zwłaszcza w internecie. I nie myślę tak. tylko oczywiście o muzyce, ale także i twórczości graficznej, tekstowej, etc.
Tak, to prawda. To prawda. Natomiast wydaje mi się, myślę o tamtych czasach, myślę, że to było po prostu normalne, popularne, może nawet pożądane.
Cudowne jest to echo, które prezentujecie na Ouverture Suite, bo kiedy właściwie zestawiam te głównie francusko brzmiące tytuły albo zapisane jednak po francusku poszczególne tańce czy fragmenty tych obszerniejszych zbiorów, a do nich są doklejone niemieckie nazwiska, to właściwie w jakiś sposób mnie to wzrusza, że coś jest aż tak niekontrolowalne i aż tak fascynujące, aż tak podpalające kolejne pokolenia twórców, że można to rzeczywiście rozwijać, dodawać oczywiście swoje elementy, wskrzeszać to przy pomocy swojej wyobraźni.
Tak, myślę, że też oczywiście trudno jest dzisiaj mówić o takich postaciach jak Lully w takim kontekście, kim był, jaki był. Możemy się tylko domyślać. Sporo opisów znajdujemy w dziele takiego, można powiedzieć, pamiętnikarza francuskiego, który nazywał się Titon Dittier. Ale również u wielu kompozytorów związanych z Lullym. Tu trzeba oczywiście mocno uważać na to, co się czyta i czytać to też znając kontekst sytuacji, ponieważ głównie są to mocno pochlebcze wypowiedzi i zapisy. Domyślam się, że znając historię, mógł być osobą chętną, tak to nazwijmy, dyplomatycznie, żeby skupiać władzę wokół siebie i być jedynym. Natomiast bez względu na fakt, ta muzyka musiała pociągać bardzo wiele, wiele osób, skoro i my dziś tak chętnie tej muzyki słuchamy. Coś w tym jest po prostu naprawdę genialnego, że tak bardzo chętnie Jean-Baptiste Lully nawet dzisiaj jest słuchany.
No i widzisz, dotarłaś właściwie troszeczkę sama do wątku, o który chciałem cię zapytać, troszeczkę zamykając naszą rozmowę, a mianowicie jak wy, i myślę tu zarówno o tobie, Kubie Kościukiewiczu, ale i całym Alberg Ensemble, jak wy patrzycie na tę muzykę, która powstała na przełomie XVII-XVIII wieku, a my przecież żyjemy jednak w XXI i właściwie to jest jeden z niewielu momentów w historii ludzkości, kiedy dostępność, czy w ogóle chęć wykonywania muzyki, która jest, no powiedzmy sobie to wprost, nieaktualna, nawet jeżeli wciąż oczywiście dla nas atrakcyjna, pociągająca, czy po prostu przepiękna. Jak wy patrzycie na ten dorobek tych tak zwanych mniejszych mistrzów, nawet jeżeli zostają w cieniu Liliego, to wciąż jednak wybitnych kompozytorów?
Powiem tak, ten czas poznawania tych kompozytorów przez zespół, nie mówię tylko o osobach, które miały główny wkład w ten konkretny projekt, ale mówię o zespole, czyli o tym, jak poznawaliśmy te utwory, jak graliśmy je po raz pierwszy, jak zwiększaliśmy skład, jak myśleliśmy właśnie o tej muzyce, to muszę powiedzieć, że pierwszym wrażeniem było absolutne zaskoczenie, ponieważ wydawało się nam, że no tak, że pewnie będzie to bardzo, bardzo przyjemna muzyka. Jedynie znaliśmy wtedy tak naprawdę Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, jego suity. Natomiast muszę powiedzieć, że to odkrywanie takich bardzo drobnych elementów, można powiedzieć pewnego rodzaju smaczków, które pokazywały nam, że to, czym zajmujemy się od długiego czasu, czyli może i większymi dziełami francuskimi, czy pisanymi w tym stylu, że można powiedzieć w zasadzie o tym stylu, i może tak należałoby się tym nawet takim stwierdzeniem posługiwać, że bardziej niż styl, bardziej jest to po prostu język. Język, którym mówiono, którym się fantastycznie porozumiewano. A tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że gramy przede wszystkim oczywiście tańce i sposoby akcentuacji, które w jakiś sposób były jednolite dla wielu tańców właśnie w XVII wieku. Współpraca tak samo z tancerzami, z którymi grając, próbujemy dopasować też czasami i naszą akcentuację, czy zobaczyć, na ile tempa są możliwe. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że możemy się wszyscy mylić i to zastanowić z tyłu głowy.
Oczywiście.
I to jest pierwsza zasada. Natomiast mnie osobiście bardzo pociąga odkrywanie tego języka, czyli języka, którym porozumiewał się jakiś krąg, czy kompozytorów, czy wykonawców, w którym po prostu rozumiano się. I to jest fascynujące, bo właśnie mnie jest, z jednej strony bardzo się cieszę, że mogę wykonywać dzisiaj muzykę, to o czym powiedziałeś, że żyjemy w bardzo nietypowym czasie, tak? Że mogę wykonywać muzykę XVI, XVII, XVIII wieku i również późniejszą, ale czasami mi szkoda tego, że tamci ludzie, porozumiewając się swoim kodem, nie potrzebowali bardzo wielu, nie wiem, nowych informacji. Po prostu w ten sposób pisano. Co jest ciekawe, uczono też w jeden konkretny sposób i mamy dosyć sporo opisów tutaj akurat głównie konserwatoriów w Italii, na południu, w jaki sposób uczono właśnie chłopców głównie uczono muzyki w tym czasie. I później w życiu, można powiedzieć, już takim zawodowym, dzięki temu porozumiewano się bez słów. Kiedy pomyślimy o tym tak naprawdę, ile my współcześni muzycy chociażby nanosimy notatek na swoje nuty, a pomyślimy, czy popatrzymy na egzemplarze, z których po prostu była wykonywana muzyka w XVII-XVIII wieku, to wtedy chociażby warto sobie pomyśleć, że przecież ani ołówek nie był taki popularny, ale przede wszystkim był jakiś język, którym się porozumiewano, dzięki któremu osiągano dużo szybsze efekty. Nie uczono się na nowo pewnych rzeczy, tylko wykonywano to właśnie w pewnym znanym sobie języku. I wydaje mi się, że to musiało być absolutnie fascynujące.
Fascynujące wówczas, ale dla nas dziś fascynujące jest to, że możemy wciąż właściwie z tego dorobku korzystać, nawet jeżeli, jak słusznie zauważyłaś, możemy wszyscy się mylić, to jednak koniec końców okazuje się, że ta cała podbudowa, właściwie w dużej mierze naukowa, czyli wasze poszukiwania, wasze analizy, pewne próby podejścia, inne perspektywy, to jest rzecz jedna, ale rzecz druga to ten efekt, który słyszymy i który dociera już do nas, odbiorców. No i tutaj pojawia się pytanie, czy on jest przekonujący, czy nie. Czy jest prawdziwy? Nie wiemy, ale jeżeli przekonuje, może to po prostu wystarcza.
Przede wszystkim chyba rolą po prostu muzyki jest to, żeby zachwycać ludzi, a rolą wykonawcy, bo przecież nie gramy swojej muzyki, tylko prezentujemy czyjąś twórczość, jest po prostu zachwycać tą muzyką, a jeżeli tego nie ma, no to wtedy nie warto tego robić.
Ewo, bardzo ci dziękuję. Zostawmy to jako puentę, zwłaszcza, że Ouverture et Suite będą płytą tygodnia w Radiu Kraków Kultura. My za chwilę posłuchamy Ouvertury drugiej Johanna Sigismunda Kusera, czy też Kisera, Kise, tak? Dlatego, że też lubiał się pisać.
W zależności, w jakim kraju przebywa.
Właśnie, właśnie. I tu znowu jest ten wątek zwieńczonej przepiękną, zupełnie szakoną na 2 deci. Absolutne, jak dla mnie przynajmniej, jako wielkiego fana szakony, zwieńczenie właśnie takiej uwertury suity. Ewa Mrowca, klawesynistka i współprowadząca ensemble Altberg, łódzki zespół instrumentów historycznych na płycie Ouverture Suite, rozbudowany, a także z gościnnym, choć wydaje się bardzo przyjacielskim, udziałem Jerga Andreasa Bettisiera. Dziękuję ci, Ewo, bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. We'll be right back.